pewnego stopnia jest samodzielny, jak się okazuje, ale jednak posiada swojego opiekuna prawnego. Jest nim doktor inżynier Tomasz Żabiński z Politechniki Rzeszowskiej z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak to jest być opiekunem prawnym robota?
No, bardzo ekscytujące.
Dużo obowiązków. Jest sytuacje, są sytuacje, zdarzają się, że wydziera się spod kontroli jakoś?
Nie. No, są sytuacje, które są rzeczywiście zaskakujące, no ale ponieważ jest to taki etap tej technologii, kiedy ją poznajemy, rozwijamy, więc rzeczywiście mieliśmy takie przypadki, kiedy nawet doświadczeni inżynierowie potrafili wyjść bladzi z laboratorium po tym, co zrobił robot.
No właśnie, i ten robot widzę, że on już jest po przejściach, bo ma sporo blizn, różnego rodzaju otarcia, może nawet już doszło do spawania. Co się dzieje? Przewraca się?
Spawania, nie? Ale rzeczywiście kilka wypadków mi się zdarzyło, no ale na tym polega też nauka. Tak jak my się uczymy chodzić, tak samo robot musi się uczyć, nie może nie chodzić bezpośrednio, ale poznawać nasz świat i go odkrywać.
Oczywiście robot jest skonstruowany nie przez was. To, czym wy się zajmujecie, to całe oprogramowanie do tego robota, tak?
Tak, czyli zajmujemy się tym, żeby dać mu właśnie tę umiejętność rozumienia świata i poruszania w tym naszym świecie, ponieważ no, to jest to inny robot niż taki, który znamy dotychczas, tak? Czyli on rzeczywiście jest czymś, jest takim urządzeniem, które mogłoby się pojawić w naszym świecie, ale też dokładnie musi mieć takie mechanizmy rozpoznawania tego świata jak my.
I państwo pracują właśnie nad tym oprogramowaniem w Laboratorium Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Robotów Humanoidalnych. Już wiemy, czym są roboty humanoidalne. Pojawił się też wątek sztucznej inteligencji, tego, że to dzięki właściwie niej ten robot w jakiś sposób może funkcjonować. Jak dużo jest tej sztucznej inteligencji w tym robocie?
Jeżeli ten robot ma realizować jakieś czynności takie realne dla nas, przynoszące ewentualnie w przyszłości korzyści przemysłowe, bo o tym też mówimy, albo pomoc na przykład przy osobach starszych, więc sztuczna inteligencja jest elementem niezbędnym. Reszta to jest tak naprawdę takie podstawowe oprogramowanie, znane nam już klasycznie z automatyki, z robotyki, ale żeby on rzeczywiście realizował swoje funkcje takie zaawansowane, o które od niego oczekujemy, patrząc na niego, że wygląda tak jak człowiek, no to ta sztuczna inteligencja jest tutaj elementem kluczowym i niezbędnym.
A gdzie w takim razie mamy już do czynienia z robotami, z robotyką? Wspomniał pan już o wsparciu dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Czy my gdzieś jeszcze w jakichś innych sytuacjach mamy do czynienia z robotami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, albo w ogóle nie myśląc po prostu o tym?
No generalnie wykorzystujemy bardzo dużo rzeczy, w których roboty pomagają produkować, a więc oczywiście w przemyśle, to są tak zwane manipulatory przemysłowe, więc inne konstrukcje.
Czyli na przykład takie ramiona robotyczne, które coś się robią, na przykład właśnie spawają, skręcają, rozcinają.
Tak, dokładnie, no to są te takie, powiedzmy, klasyczne zastosowania, które nas już może nie dziwią. Potem mamy roboty takie koboty, które trochę współpracują z człowiekiem przy realizacji prac, na przykład jakichś produkcyjnych. No a to, co wydarzyło się niedawno temu, więc rzeczywiście pojawienie się robotów humanoidalnych, które no, mają pewne swoje ciekawe cechy i jakby też obszary zastosowań całkowicie odmienne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Gdybyśmy mieli spojrzeć na całą tą historię tych robotów, które, jak pan sam wspomniał, pojawiły się całkiem niedawno temu, jednak widzimy to wszyscy, że to jest sytuacja bardzo mocno galopująca i szybko rozwijająca się.
To tutaj praktycznie widać zmiany z miesiąca na miesiąc. Rzeczywiście bardzo duża ilość firm już na świecie, bardzo duże środki są przeznaczane na rozwój tego obszaru robotyki w tej chwili.
Mhm. W związku z tym ta praca naukowców jest tutaj niezbędna. No i cały czas ta technologia jest rozwijana. I wraz z tym rozwojem rośnie pewne takie napięcie wynikające z obaw, ze strachu przed sztuczną inteligencją, przed robotami, zwłaszcza tymi humanoidalnymi. No i przed chwilą mówiliśmy o tym, że być może taki robot kiedyś nas wygryzie, nas dziennikarzy z pracy i zastąpi. Istnieje takie ryzyko, czy nie? Jak pan sądzi?
Tutaj są różne zdania podzielone nasz zespół, ponieważ akurat nam udało się wokół laboratorium zgromadzić zespół bardzo ciekawych naukowców z całej Polski, z różnych obszarów, nie tylko technicznych, ale również powiedziałbym biologii, psychologii, bo to jest taki element, który, tak jak pani wspomniała, rzeczywiście element interakcji z robotem, ale też ogólnie mówiąc ze sztuczną inteligencją, bo nie wiem, czy państwo wiecie, mówimy tak, sztuczna inteligencja, a roboty humanoidalne nazywa się teraz taką physical AI, czyli taką fizyczną sztuczną inteligencją, czyli taką sztuczną inteligencją, z którą możemy się spotkać fizycznie już nie tylko w komputerze, ale też po prostu bezpośrednio w naszej otaczającej nas rzeczywistości, więc rzeczywiście tutaj jest wiele aspektów tego zagadnienia. My realizujemy przynajmniej jedną pracę badawczą, już realizowaliśmy jeden projekt badawczy, w tej chwili realizujemy taki duży grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z projektu Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa, którego właśnie celem jest spowodowanie, żeby w Polsce adopcja, czyli zastosowanie sztucznej inteligencji w praktyce miało większy wymiar niż ma dotychczas, bo jest ona na bardzo niskim poziomie.
Tu pasuje to słowo adopcja do pana roli, czyli prawnego opiekuna alfa pierwszego. No dobrze, no to bać się w końcu czy nie bać tych robotów?
Myślę, że nie musimy się bać, tak, ale generalnie musimy bardzo być też ostrożni, jeżeli chodzi o używanie sztucznej inteligencji i kontakt ze sztuczną inteligencją. Jest taka nowa dziedzina wiedzy, którą też właśnie tutaj mamy specjalistów, czyli psychologia AI, która zajmuje się tym, jak modele takie sztucznej inteligencji, jaką mają psychologię, a z drugiej strony, jak ona oddziałuje na naszą psychologię i na nasz rozwój mózgu, bo musimy tutaj bardzo uważać, bo można spowodować, że jeżeli nie będziemy mądrze używać tych rozwiązań i z nimi współpracować, możemy trochę zdegradować swoje możliwości mentalne.
Tak, to jest największe niebezpieczeństwo, niestety. To co, bardzo dziękujemy. Życzymy obfitych i udanych eksperymentów na Alfie.
Z Alfem.
Z Alfem.
Właśnie, nie nazywajmy tego tak biologicznie, na Alfie z Alfem chyba, prawda? To bardziej pasuje.
Udanej współpracy z Alfem w takim razie bardzo serdecznie
fizyka
życzymy.
Fizyka AI, zanotowałam sobie, to bardzo ciekawe.
Fizyka AI.
Tak. Doktor inżynier Tomasz Żabiński z Politechniki Rzeszowskiej, bardzo dziękujemy za spotkanie, no i za przyprowadzenie do nas Alfa.